Praca na lato, czyli wakacyjny poradnik pracownika. Gdzie i w jaki sposób szukać pracy na lato? O co pytać potencjalnego pracodawcę? Jak nie dać się oszukać? Jakie prawa, ale i obowiązki mają pracownicy młodociani i sezonowi? Na te i inne pytania odpowiemy w wakacyjnej audycji Praca na lato.
Dzisiaj w audycji Praca na lato opowiemy o tym, gdzie szukać pracy sezonowej, pracy wakacyjnej. Czy może są to portale internetowe, czy media społecznościowe, a może skorzystać z ofert agencji pracy. O tym opowie mi Agnieszka Śladkowska, twórca Gorilla Job, firmy wspierającej kandydatów na rynku pracy. Zapraszam już teraz Alicja Samolewicz-Jeglicka. Gdzie znaleźć dobrą pracę na wakacje?
Dobrą pracę najlepiej znaleźć w dobrej firmie. Wiem, że to może być trudne, natomiast często zapominamy o tym, żeby tą firmę sprawdzić i żeby faktycznie aplikować do takich firm, do których warto i warto potem w nich pracować. I teraz to, co najlepiej zrobić, to najlepiej znaleźć sobie takie firmy, które dla nas mogą być ciekawe. Jeżeli jesteśmy na przykład uczniami, studentami, no to warto też spojrzeć na to, czy to są firmy, które nam się potem do czegoś przydadzą. Bo oczywiście można pracować i zarabiać, i pracować tylko po to, żeby zarabiać, ale można też trochę spojrzeć na tą pracę z takiej perspektywy bardziej dalekowzrocznej, czyli do czego mi się ta praca przyda, kiedy będę szukał swojej na przykład pierwszej poważnej pracy za 3-4 lata po studiach, po szkole. Więc warto na to spojrzeć z tej perspektywy. Oczywiście możemy korzystać z takich portali z ogłoszeniami, z ofertami pracy, czy lokalnie, jak trójmiasto.pl, czy bardziej ogólnopolsko jako Alix. To jest jak najbardziej okej. Natomiast ja dochodzę też z takiego założenia, że fajnie jest spojrzeć na to, co jest w naszej okolicy, na to, co znamy, na to, co dobrze nam się kojarzy. I naprawdę warto w tym celu wykorzystywać wszelkiego rodzaju media społecznościowe. Jeżeli też wiemy, że jest jakaś firma, jakieś miejsce, które jest dla nas ciekawe, jeżeli chodzi o znalezienie pracy, to możemy tam też po prostu pójść, zadzwonić, zapytać. To też nie jest nic złego, a bardzo mało osób wychodzi z taką inicjatywą.
Czyli nie zawsze szukamy ogłoszenia, a to my wychodzimy i robimy ten pierwszy krok w szukaniu pracy.
Warto zrobić pierwszy krok, dlatego że robi to bardzo, bardzo, bardzo mało osób. Oczywiście to zależy od miejsca. Jeżeli na przykład marzysz o tym, żeby pracować w jakichś zawodach związanych z estetyką, z kwiatami, na przykład w kwiaciarni i stwierdzasz, że chciałabyś takie praktyki zrobić w kwiaciarni, no to jakby łatwo jest zrobić ten pierwszy krok, tak? Łatwo pójść, bo to jest przecież takie otwarte i dostępne. Łatwo wejść i zapytać, czy nie będzie potrzebna pomoc na przykład na ten okres wakacyjny. Mhm. Trochę trudniej, jeżeli ta firma jest już duża, jeżeli szczególnie w pandemii jakby nie ma takiej opcji, że sobie gdzieś wyjdziemy. Więc tutaj już trzeba trochę bardziej poszukać i znaleźć osobę, która będzie za te rekrutacje odpowiedzialna, albo na przykład osobę za zespół, odpowiedzialną za nasz dział, i starać się dotrzeć bezpośrednio do niej i to też da się zrobić całkiem prosto. Żyjemy w takim świecie, w ogóle w takich czasach, że bardzo łatwo do każdego dotrzeć. Jeżeli na przykład marzy nam się praca w dziale marketingu jakiejś firmy, naprawdę nie jest niczym skomplikowanym, żeby znaleźć osobę, która odpowiada za ten dział albo osobę, która rekrutuje dla tego działu. Mamy czy media społecznościowe, gdzie jest firma, jest jej profil i możemy tam uderzyć. Czy możemy uderzyć już bezpośrednio do takich sieci biznesowych, czyli na przykład na LinkedIn można mieć 15-19 lat i mieć założone tam konto i to jest okej. I tam naprawdę dwoma kliknięciami jesteśmy w stanie znaleźć osobę odpowiedzialną za, no właśnie, chociażby za ten dział, na którym nam zależy. I napisanie do niej fajnej wiadomości, w której pokażemy, dlaczego warto w ogóle poświęcić te 5-10 minut na to, żeby się zastanowić, czy nie potrzeba wsparcia takiej osoby jak my, jest proste, a może dać niesamowity efekt.
No to idziemy na takie spotkanie już przygotowani, w sensie mamy profesjonalny CV, list motywacyjny i wtedy się dopiero pojawiamy na rozmowie, czy może po prostu przychodzimy i najpierw rozmawiamy, prezentujemy swoją osobę?
To wszystko zależy od miejsca, bo tak jak wspomniałam Ci wcześniej, jeżeli to jest ta kwiaciarnia, no to jest proste tak naprawdę. Wchodzimy, pytamy, jeżeli to jest, nie wiem, sklep odzieżowy, jeżeli to jest miejsce, które przyjmuje klientów i do którego łatwo się dostać, to bardzo możliwe, że takim sposobem jesteśmy w stanie znaleźć pracę. Natomiast w większości sytuacji nie da się wejść, tak mówiąc kolokwialnie, z buta do organizacji, poza tym, że rekruterzy też niezbyt dobrze na to patrzą. Więc ja jestem zawsze za tym, że jeżeli to nie jest takie ogólnodostępne miejsce, do którego możemy przyjść i zapytać, to zwróćmy się mailowo, zwróćmy się właśnie za pomocą mediów społecznościowych, chociażby tego LinkedIna i tam jakby złapmy tego rekrutera, dlatego że jest dużo większa szansa, że się przebijemy przez tą granicę, a jeżeli przyjdziemy do organizacji, to i tak będzie pewnie trudno, żebyśmy się przebili przez recepcję.
A jeżeli znajdujemy jakieś ogłoszenie, które nas interesuje, na co warto zwrócić uwagę w takim ogłoszeniu, żeby no, nie nastąpić na jakąś minę?
No, na pewno zawsze warto zwracać uwagę na wszelkiego rodzaju, szczególnie jeżeli to są oferty adresowane bardzo mocno do kobiet, na wszelkiego rodzaju takie rzeczy, które mogą nosić znamiona potem, nazwijmy to, dwuznacznych relacji, więc jakieś prace po godzinach, tak? To są wszystkie takie rzeczy, które powinny wzbudzić naszą czujność i zawsze, kiedy wynagrodzenie jest za duże. Jakby jeżeli widzimy, że są oferty pracy na przykład biurowej asystentki, to jest praca za 2,5 tysiąca netto na przykład, jakieś właśnie dla osób, które się uczą też, które będą ją wykonywały bez większego doświadczenia i nagle widzimy taką samą ofertę i tam jest stawka 6 tysięcy, to powinno się nam już zapalić jakaś lampka w głowie. Coś jest z tą ofertą nie tak. Jeżeli ktoś proponuje nam duże pieniądze, to są dwie możliwości. Albo tam jest ukryty zakres obowiązków właśnie na tej bazie relacji dwuznacznej z prezesem przełożonym, albo jest to oferta, w której tak naprawdę nie będziesz miała żadnej podstawy, a wszystko możesz zarobić. Tylko że w tych akcjach, gdzie wszystko możesz zarobić, najczęściej się niewiele zarabia.
Czy jeszcze damy radę znaleźć jakąś pracę?
Myślę, że bez problemu. Zresztą to zależy oczywiście od tego, w jakiej branży szukamy, bo są oferty pracy, nie wiem, chociażby w gastronomii, która cały czas teraz szuka i szuka i szuka i widać, że brakuje tych ludzi, czy przy jakichkolwiek biznesach turystycznych. Jakby ciągle nie mamy tych obostrzeń, które w jakiś sposób stopowałyby biznes, więc tutaj, jeżeli chodzi o turystykę, to też jesteśmy w stanie znaleźć pracę bez problemu. Jeżeli chodzi o pracę biurową albo o pracę już bezpośrednio związane z zawodem, no to tutaj to jest kwestia tak naprawdę bardzo, bardzo indywidualna w firmach. Pewnie tak, pewnie większość staży jest już rozłożona, jakby już jest zaplanowana. Natomiast naprawdę, jeżeli przyjdzie kandydat, który ma pomysł, co by chciał robić i pokaże, co jest w stanie dać firmie w tym czasie, co mógłby zrealizować, to jest duża szansa, że nawet jeżeli firma nie ma otwartego miejsca stażowego, to jest w stanie to rozważyć, bo dobrych kandydatów z reguły się nie odrzuca.
Trwają wakacje. Czy są jakieś branże, tak jak wspomniałaś wcześniej, turystyka, gastronomia, w których właśnie łatwiej znaleźć pracę?
Zaczynam się zastanawiać, czy jesteś poza turystyką i gastronomią, w czym łatwo znaleźć pracę, no bo to są też bardzo, szczególnie turystyka jest taką branżą, która jest bardzo, bardzo szeroka, bo to może być i sprzedaż na jarmarku, a to może być i oprowadzanie turystów, jakby ten zakres branży akurat turystycznej jest bardzo, bardzo szeroki. Mhm. On też może dotyczyć na przykład wsparcia przy wynajmie, najmie krótkoterminowym, jakby jest wiele takich obszarów, w których w ramach turystyki możemy tego zajęcia szukać. Myślę, że być może też wszelkiego rodzaju sklepach, nawet tych, które nie są związane z turystyką, też teraz jeszcze te oferty pracy wakacyjnej są. Na pewno w tym roku, jeżeli chodzi o liczbę ofert pracy wakacyjnej, narzekać nie można. W porównaniu z tym, co było rok temu, kiedy faktycznie było bardzo słabo. Jeżeli ktoś chce, jeżeli mu zależy, żeby dorobić sobie wakacje, to na pewno praca znajdzie. Jest to tylko kwestia zaangażowania i oczywiście oczekiwań danej osoby.
To na koniec jeszcze zapytam, bo o tym nie mówiłyśmy, o agencję pracy. Czy warto przez taką agencję szukać pracy wakacyjnej?
Agencja pracy potrafi być ułatwieniem z jednej strony, dlatego że może dać dostęp do różnorodnych ofert pracy, ponieważ te grafiki często są ustawiane tak, że masz na przykład 3 godziny pracy w jednym miejscu, potem kolejny dzień w innym miejscu, czy jakby agencja ustawia ci grafik. Chociaż często jest też tak, że jesteście przepisanym tylko do jednego projektu. Natomiast to, co jest na pewno ważne, to, żeby to były dobre agencje. Jest w Trójmieście trochę dobrych agencji pracy i to są agencje, na które warto zwrócić uwagę. Można chociażby wejść i poczytać komentarze na temat tych agencji. Oczywiście zawsze w agencji się zdarzą złe komentarze, bo zawsze ktoś nie przyszedł do pracy i dostał jakieś konsekwencje, został na przykład wyrzucony z tej pracy i pójdzie na forum i obsmaruje taką agencję, więc tym też się nie należy przejmować, raczej patrzeć na skalę. Trzeba uważać na wszelkiego rodzaju agencje, które wyrastają nagle i one są na przykład od pół roku, czy widzimy w KRS-ie, że są w ogóle krótko, albo na przykład te firmy przychodzą jakieś dziwne przemiany, nagle jest właściciel i co roku zmienia się nazwa agencji. To jest dla nas znak, że coś jest nie tak i trzeba koniecznie czytać umowy i kary, jakie w tych umowach się znajdują, żeby nie było sytuacji, w której pójdziemy do pracy, ale finalnie nic nie zarobimy.
Praca na lato. Praca na lato.
Dominika Wrotek, dzień dobry. Dziś o kwestiach związanych z pracą w gastronomii porozmawiam z Agnieszką Dobrodziej z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku. Pani Agnieszko, jakie kwestie związane z pracą w gastronomii są najczęściej zgłaszane do inspekcji pracy?
To znaczy, pani redaktor, ja myślę, że nie będę oryginalna, jeżeli powiem, że w dalszym ciągu największym takim problemem to jest zatrudnianie bez potwierdzania umów o pracę, czy umów cywilnoprawnych, które wymagają jednak zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego. To jest taki rzeczywiście największy problem. No, wiąże się to często z tym, że w gastronomii zatrudnia się osoby młode, czyli na przykład uczniów, jakichś tam już starszych klas, czy studentów, którzy też no, nie zawsze są zainteresowani potwierdzaniem umów o pracę, czy umów cywilnoprawnych w sposób taki legalny, ale mimo wszystko jest to jednak obowiązkiem pracodawcy, przedsiębiorcy, żeby taką umowę potwierdzić na piśmie, zgłosić do ubezpieczenia społecznego. Tego typu skarg mamy najwięcej.
Z jakimi jeszcze problemami dotyczącymi pracy w gastronomii się jako inspekcja pracy spotykacie?
Myślę, że możemy przede wszystkim zasygnalizować problem szkoleń w zakresie BHP, braku badań lekarskich, czy też no, niezapoznawania nowych pracowników, pracobiorców z oceną ryzyka zawodowego. Tak się przyjmuje, że nie jest to praca, która wiąże się z jakimiś utrudnieniami, nie wiem, zagrożeniami, ale mimo wszystko przecież praca w gastronomii to nie tylko kelner, kelnerka, prawda, ale to też jest praca w kuchni, gdzie mamy do czynienia z różnymi urządzeniami, z prądem, z urządzeniami, które gdzieś tam funkcjonują w ramach mikroklimatu gorącego i też na to trzeba zwrócić uwagę, także tutaj no, też jak gdyby apeluję do pracobiorców, pracodawców, aby no, poddawać te osoby szkoleniom, badaniom lekarskim, zapoznawać się z zagrożeniami na stanowisku pracy.
Postawmy się teraz na miejscu osoby, która przeszła pozytywnie rekrutację. Jak wygląda proces wprowadzania jej do pracy? O co taka osoba powinna koniecznie się upomnieć w stosunku do pracodawcy?
Jeżeli już przejdziemy ten etap rekrutacji, otrzymamy informację zwrotną, że będziemy wykonywać pracę, świadczyć tą pracę, to przede wszystkim powinniśmy zwrócić uwagę, że powinna być zawarta umowa o pracę przed dopuszczeniem do pracy. To jest standardowe działanie i tutaj też na to zwracam uwagę, bo czasami osoby zaczynają tą pracę, wykonują ją jeden dzień, drugi, trzeci dzień, tej umowy nie ma i nie wiadomo na co czekają, licząc na to, że ta umowa będzie. Także na to zwracam uwagę, to jest taki już sygnał. Jeżeli nie ma tej umowy przed dopuszczeniem do pracy, czyli przed tym dniem, kiedy powinniśmy pierwszego dnia się stawić, to już jest sygnał. To świadczy o tym, że nasz pracodawca no, będzie próbował gdzieś tam te przepisy łamać, omijać i to jest takie kluczowe. Także umowa to jest najważniejsza rzecz. Oczywiście powinny być również badania lekarskie, szkolenia. W gastronomii jest wymóg również badań tych, nazwijmy to, epidemiologicznych, czyli te takie typowe badania, które przeprowadza stacja sanitarna epidemiologiczna, ale to jak gdyby już po stronie tych wymogów sanitarnych, więc to oczywiście taką książeczkę powinniśmy mieć. To jest jak gdyby nasz dokument, za który płacimy i który, że tak powiem, jest wystawiany, mamy ją, jak, że tak powiem, do końca życia, czyli to nie jest coś, co jest jak gdyby po stronie pracodawcy, tylko raczej po stronie pracobiorcy. To są te takie najważniejsze rzeczy na początek.
Gastronomia związana jest też z bardzo długimi zmianami, 10, 12, niekiedy 14 godzin. Czy to jest w ogóle legalne i jak prawo pracy się do tego odnosi?
Rozpoczynając pracę, jeżeli to jest duży pracodawca, duży przedsiębiorca, powinien mieć co do zasady regulamin pracy. Zakładam, że w gastronomii nie będzie tutaj takiego zatrudnienia, bo tutaj jest obowiązek zatrudniania co najmniej 50 osób, żeby był taki obowiązek tworzenia regulaminu, ale tym niemniej w mniejszych przedsiębiorstwach, w mniejszych firmach jest obowiązek przedłożenia przyszłemu pracownikowi dokumentu, który będzie określał, jaki system czasu pracy będzie obowiązywał nas jako pracowników. Czyli tutaj pracodawca, wprowadzając pracownika w te meandry nowego zatrudnienia, informuje, czy na przykład będzie to system podstawowy, gdzie pracownik będzie wykonywał pracę na zasadach ogólnych 8 godzin, jak większość pracowników, czy właśnie wprowadzi system równoważny czasu pracy, gdzie tutaj jest możliwość wykonywania tej pracy przez 12 godzin dobowo, ale to jest potem rekompensowane czasem wolnym w pozostałym dniu, czy na przykład mogą to być kolejne 2 dni. Chodzi o to, żeby jak gdyby ta norma czasu pracy nie była przekroczona, te nazwijmy to 40 godzin w tygodniu. Oczywiście też są inne systemy. Bardzo popularny w gastronomii to jest system czasu pracy weekendowej, gdzie ta praca się odbywa tylko i wyłącznie od czwartku do niedzieli. Więc to jest kwestia organizacji czasu pracy i jak gdyby no, dostosowania się do tych wymogów.
Gastronomia tętni życiem, szczególnie w weekendy, szczególnie w niedzielę. Na jakich zasadach w gastronomii dopuszczalna jest praca w niedzielę?
Wszystko zależy właśnie, w jakim systemie czasu pracy wykonujemy tę pracę. Jeżeli byłby to system podstawowy, to ta niedziela będzie tym dniem dodatkowym, za który nam przysługuje rekompensata na 6 dni przed planowaną niedzielą lub 6 dni po planowanej niedzieli. Nie dłużej niż jak gdyby w okresie rozliczeniowym jest konieczność odebrania tego czasu wolnego. Oczywiście też, jeżeli okazałoby się, że to jest ten dodatkowy jeszcze dzień, że nam nie zrekompensowano, jest jeszcze dodatkowo płat jako nadgodziny stuprocentowo i może tutaj nawet o 200% w sumie pracownik się domagać. Natomiast jeżeli to jest system czasu pracy równoważnego, to ta niedziela może tak być, że jeżeli pracujemy zgodnie z grafikiem, z harmonogramem, bo tutaj też no, nie dopowiedziałam, ale w systemie równoważnym jest konieczność planowania tej pracy. Te zmiany muszą być planowane w harmonogramie i może tak być, że ta niedziela jest po prostu normalnym dniem pracy pracownika. I tutaj jak gdyby troszeczkę inaczej wygląda kwestia tej rekompensaty.
I jeszcze ostatnia kwestia. Czy pracodawca według prawa musi zapewnić osobie pracującej odpowiedni strój do pracy?
To znaczy na pewno obowiązkiem pracodawcy jest wyposażenie pracowników w odzież roboczą, w obuwie robocze. Ja wiem, że tutaj jest pewien dress code, jeśli chodzi o ubiór pracownika, no bo to też zależy oczywiście od stanowiska. Inaczej będziemy ubrani jako kelnerka czy kelner, inaczej jako osoby, które na przykład wykonują pracę w kuchni. Ale co do zasady powinien pracodawca wyposażyć pracownika w odzież roboczą, wygodne obuwie, bo przecież jest to jednak praca cały czas na dobrą sprawę stojąca. Więc no, jest to dyskomfort dla nóg, więc też to obuwie musi być odpowiednie. Natomiast jeżeli się okaże, że pracodawca nie może zapewnić takiego ubioru czy też takiej odzieży, to powinien zrekompensować ekwiwalentem i wtedy wymagać, aby pracownik sobie sam, że tak powiem, kupił obuwie, odzież za środki, które tutaj otrzymał od pracodawcy. Więc to jak gdyby jest taka podstawowa rzecz, jeśli chodzi o to wyposażenie w odzież i obuwie robocze.
Praca na lato.